Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rymbas, skłaniam się, to jest audycja Ścieżki Wiary i ze mną dziś w studio gość, profesor Aleksander Bańka.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest pan z Katowic.
Z Katowic, znaczy dokładnie w Katowicach pracuję na Uniwersytecie Śląskim. Jestem filozofem, zajmuję się filozofią, głównie filozofią chrześcijańską, filozofią religii, filozofią współczesną, filozofią duchowości, takimi pograniczami troszkę między filozofią a duchowością. Robimy tego typu wykłady w ramach tak zwanych wykładów monograficznych albo fakultatywnych, prawda? One są takim dodatkowym do tych głównych ścieżek uniwersyteckich programem, ale one się cieszą zainteresowaniem, zwłaszcza, że ten temat duchowości, on jest dzisiaj taki intrygujący, prawda? Szczególnie jeśli próbuje się łączyć czy zrozumieć duchowość z perspektywy tego, co nam daje najnowsza nauka, prawda? Co nam dają neuronauki, co nam daje rozumienie takie bardzo współczesne człowieka. Wówczas te pytania o duszę, o ducha, o doświadczenie duchowe, o Boga, one zyskują jakiś nowy wymiar, no i chyba domagają się jakiejś odpowiedzi, więc ja mam wrażenie, że wielu młodych ludzi, wbrew temu, co się tak powszechnie mówi, że oni są takimi tematami niezainteresowani w ogóle, to nie jest tak. Jednak ja widzę, że wiele osób młodych interesuje się tym i chce zrozumieć. Chce zrozumieć siebie, chce zrozumieć świat, chce zrozumieć relacje z Bogiem i szukają jakiejś głębi. Nie mam jak gdyby problemu z taką frekwencją, czy z brakiem zainteresowania ze strony ludzi, właśnie młodych szczególnie.
Panie profesorze, nie ma problemu z przechodzeniem z jednego świata do drugiego, bo pewnie musi pan uczestniczyć i w tych bieżących metodach, korzystać z bieżących narzędzi i różnego rodzaju nowych technologii, które, tak jak pan powiedział, wpadają na nas, czy chcemy, czy nie chcemy. Nie możemy się odizolować. Tak. Musielibyśmy wyjechać na pustynię lub gdzieś głęboko w góry, uciec po prostu z tego świata i rzucić to. A tak się nie da. Musimy funkcjonować, ale to oznacza dla pana na przykład, że musi pan jakoś tak zero-jedynkowo te dwie rzeczywistości traktować, czy też może pan gdzieś znajdować porozumienie i jak pan to robi, jak się panu to udaje robić?
Dla mnie to jest pewne wyzwanie. Ja lubię wyzwania i dlatego to, co wnosi współczesny świat, także w tą przestrzeń takiego intelektualnego namysłu, refleksji właśnie nad człowiekiem, nad światem, nad jakąś absolutną podstawą sensu, to wymusza na nas takie, można powiedzieć, uczciwe zaangażowanie na rzecz takiego ponownego odczytania pewnych klasycznych, można powiedzieć, tematów, które od wieków istniały w takiej refleksji właśnie nad, powiedzmy, refleksji filozoficzno-teologicznej. Krótko mówiąc, jeśli parę ładnych wieków temu posługiwaliśmy się pojęciem duszy, posługiwaliśmy się pojęciem ducha i dzisiaj to pojęcie nam wraca, to współczesny, młody człowiek ma prawo zadać to pytanie, co to znaczy dusza, czym jest duch, nie? Kim jest Bóg, kim jest osoba, prawda? W kontekście tego, co wiemy dzisiaj współcześnie o człowieku. I teraz możemy albo od tego uciec i odsunąć te pytania od siebie, założyć, że ich nie ma, albo podjąć to wyzwanie i spróbować je wytłumaczyć czy odczytać w kategoriach tego, co nam daje współczesna nauka na przykład. I mnie to fascynuje, dlatego że uważam, że tak jak te 2000 lat temu chrześcijaństwo wykonało potężny wysiłek, żeby opowiedzieć swoją teologię w języku greckim, prawda, w języku filozofii greckiej, i to jest trochę tak, jakbyśmy dzisiaj chcieli opowiedzieć chrześcijaństwo za pomocą fizyki kwantowej, prawda? To wówczas, 2000 lat temu, to była najwyższa nauka. Nie? Myśl Platona, Arystotelesa, Plotyna. To był szczyt, można powiedzieć, nauki, który mieliśmy dostępny, jeśli chodzi o ludzki zasób. I wówczas ta młoda chrześcijańska wspólnota, która wchodziła w basen Morza Śródziemnego z tą swoją misją głoszenia kerygmatu, skonfrontowała się z potężnym greckim światem, który stawiał te pytania, nie? I trochę wymuszał odpowiedź, za sprawą tych wczesnochrześcijańskich myślicieli wzniosła się na ten wysiłek opowiedzenia siebie, nie? Właśnie w kategoriach ówczesnej filozofii. I to nam ukształtowało kulturę europejską na wieki. Wierzę głęboko, że mamy taki moment dzisiaj, gdzie teologia musi również podjąć pewne wyzwania, odpowiedzi czy opowiedzenia siebie w taki sposób, żeby on był zrozumiały nie tylko dla współczesnego człowieka, ale także dla współczesnego naukowca nawet. Nie? To ja podam jeszcze jeden przykład, on może być istotny, ale kiedy na przykład rozmawiam z moimi synami, mam 2 nastoletnich synów, 19, tam prawie 20 już, prawda, i prawie 18 lat, to chłopcy mówią mi na przykład w ten sposób, że grając w jakieś gry na komputerze, komputerze, prawda, czy tam na swoich tam powiedzmy urządzeniach elektronicznych, mówią o tym, że jakby nie grają w te gry tak w sposób taki bezmyślny, prawda, czy po prostu, nie, ich podejście jest takie, że wyszukują w tych grach pewne dylematy etyczne, nie? I przychodzą z nimi i to są niesamowite rzeczy, które potrafią z nich wyciągnąć, nie? Na przykład są gry, gdzie można sobie dowolnie konstruować człowieka, świadomość zapisać na twardym dysku, prawda? I teraz pytanie to, jeśli tak by faktycznie było, nie? To gdzie jest człowiek? Gdzie się kończy człowiek, nie? Gdzie, czym jest świadomość, nie? Jak ją można zrozumieć, zinterpretować? Czym się będzie różnił człowiek na przykład od sztucznej inteligencji wkorporowanej w taki biostan, w biosferę, prawda? W ciało, załóżmy, prawda? To są pytania, które już współczesny człowiek dzisiaj ma, młody, a jak zaczyna je stawiać konsekwentnie, to za chwilę one pojawią się jako naprawdę poważne pytania antropologiczne, nie? I teraz wydaje mi się, że fascynujące jest móc szukać z młodym człowiekiem odpowiedzi na to pytanie. Dla mnie fascynujące jest to, że ta stara, klasyczna, chrześcijańska prawda o człowieku ma na to odpowiedzi. Tylko trzeba je umieć właśnie ubrać w taki język, który nie będzie w kontrze, albo nie będzie w jakimś takim bez uważności na to, co mówi współczesna nauka, nie?
A co ta stara, chrześcijańska prawda o człowieku mówi o człowieku? Mhm. Możemy w dwóch zdaniach jeszcze to przypomnieć? Bo może gdzieś tam się to zaciera, albo my wiemy, że coś mówi, ale tak naprawdę też nie potrafimy tego zrekapitulować albo po prostu wymienić tych najważniejszych rzeczy.
Otóż najkrócej mówiąc, mówi nam tyle i aż tyle, że człowiek to nie jest redukowalny, że jeśli chcemy uczciwie na niego spojrzeć, to nie da się zredukować go tylko do sfery bioneuropsychicznej. Czyli mówiąc jeszcze prościej, do sfery ciała i psychiki. Że kiedy zaczynamy spoglądać w niego intensywnie, badać różne takie zakamarki jego tajemnicy, to okazuje się, że jest rzeczywistością bardziej złożoną, bardziej tajemniczą i bardziej fascynującą, a więc, że jest w nim jakaś fundamentalna otwartość na coś więcej, coś, co my nazywamy tą sferą ducha właśnie, czyli na jakąś transcendencję, na jakąś absolutną podstawę sensu i że ta otwartość, ona ma swoje podstawy w naszej podmiotowości, w konstrukcji naszej osobowości, ale nie da się ich w pełni tym wytłumaczyć. Tak? To znaczy nie da się człowieka wytłumaczyć tylko procesami, które wynikają nam z takiego prostego łapowania mózgu czy ze skanowania ciała, bo nawet odpowiedź na pytanie o to, gdzie jest ośrodek ludzkiej świadomości, nie? Dzisiaj to wcale nie jest taka prosta. Nie jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś Kartezjusz chciał, prawda, powiedzieć, o, tu jest szyszynka, więc tu jest dusza ludzka, prawda, w tym się mieści. Dzisiaj tak nie ma. A więc krótko mówiąc, człowiek to jest coś więcej niż tylko ciało i psychika. To jest właśnie też to, co my nazywamy duchem czy duchowością i co pokazuje, że mówiąc takim językiem trochę współczesnym, ma w sobie jakiś taki interfejs, jakieś takie połączenie, przeniesienie do tej sfery, w której, którą my nazywamy sferą absolutu, sferą Boga, jest w nim jakaś podatność czy otwartość na działanie łaski, czy na samo udzielenie się Boga.
A kiedy pan odkrył w sobie taką właśnie potrzebę? Kiedy pan jako młody chłopak pewnie, bo teraz mówił pan o synach, a przecież był pan kiedyś też nastoletnim człowiekiem i nastolatkiem. Kiedy pan odkrył taką potrzebę właśnie poszukiwania, mówienia, myślenia o tych rzeczach, zadawania pytań? Rodzina, szkoła, jak to u pana było? Tradycyjna rodzina, tradycyjna, bo w naszym pojęciu tradycyjna rodzina, no to dom katolicki, rzymskokatolicki, chrześcijański, tak, tak myślimy najogólniej. Nie musi tak wcale być, ale często tak w naszym kraju tak jest.
To u mnie tak nie do końca było, to znaczy, jak pamiętam swoje takie początki, moje dzieciństwo, to tata był takim człowiekiem wierzącym, ale on miał taką swoją ciekawą ścieżkę do wiary, to znaczy sam sobie z siebie żartował, że jako chłopak był ministrantem i na tyle się wysłużył przy ołtarzu, potem mu już starczyło. Więc w takim okresie komunizmu nigdy nie pozwolił sobie nic na kościół powiedzieć, prawda, był taki, nie, to... Ale z taką religijną praktyką to u niego było różnie. Mama była osobą raczej niewierzącą, natomiast w pewnym momencie, może trochę pod wpływem też tego, że no, ja im dorastałem, też stawiałem pytania, pojawił się chrzest, potem komunia, prawda, jakoś tak rodzice zaczęli szukać i zbliżać się do tej, do doświadczenia wiary, do praktyki. Natomiast ja miałem w tym jakąś zupełnie swoją ścieżkę, ponieważ w pewnym momencie zaczęły mi wpadać. Ja bardzo lubiłem czytać. To był taki ogromny wkład moich rodziców, którzy mi podsuwali dobre książki, ja te książki chłonąłem i taki mój świat intelektualny się mocno tutaj jak gdyby otwierał. I zaczęły mi wpadać w ręce, na początku chyba przypadkiem, takie książki teologiczne, których ja nie rozumiałem, ale strasznie mi się podobało to, co tam było napisane. To było takie doświadczenie estetyczne, że te konstrukcje intelektualne były w ogóle jakieś takie, no one do mnie mówiły, nie? Ja miałem, chyba odkryłem w sobie taką zdolność do tego, że dla mnie teologia jest jakoś prosto przyswajalna, nie? W ten sposób.
Brzmiały w panu.
Brzmiały we mnie i dotykały jakichś takich wrażliwych strun. I jak się już tak w tym rozczytałem, to potem kolejny krok był taki, że w uczciwości powiedziałem sobie, no jeśli to do mnie mówi, no to nie da się pozostać tylko na poziomie takiego intelektualnej wiedzy, czy trzeba to jakoś sprawdzić, nie? Więc z wiedzy o Bogu zacząłem trochę szukać tego Boga w swoim doświadczeniu, zgodnie z tym, co mówili kiedyś mistrzowie, że o mistyce może mówić tylko mistyk, prawda? Czyli jeśli chcesz mówić o Bogu, musisz mieć z nim relację. No i w związku z tym ja tej relacji zacząłem szukać. I tak gdzieś w mojej ścieżce takiej duchowej pojawiło się, że ta szkoła ignacjańska, czyli jezuici, rekolekty ignacjańskie, ruch oazowy, któremu też bardzo wiele zawdzięczam. No i tak to powoli szło, prawda? Więc taki początek szkoły średniej to był moment takiego mojego, myślę, przebudzenia w wierze, takiego bardziej świadomego.
Zakręty też się pojawiały, pewnego rodzaju zwątpienia, poszukiwania, pogłębiania, zasadnicze zwroty w pana duchowości?
Myślę sobie, że to nie tyle były takie zwroty od jakby pomiędzy wątpliwościami, co bardziej to były pewne obszary fascynacji. Ja pamiętam, że zaczynałem od takiej fascynacji właśnie duchowości ignacjańską. I to była świetna szkoła dla mnie na początek, ona mnie mocno ukształtowała. To znaczy, to jest solidna dawka takiej zdrowej duchowości, prawda? Potem gdzieś już na etapie takiej mojej wczesnej pracy naukowej pojawili się karmelici i trochę takie rozczytywanie się właśnie w karmitach, w tych mistykach hiszpańskich. I ja wówczas chciałem lepiej poznać, zrozumieć, więc ten Jan od Krzyża, Teresa, to były takie moje ścieżki. Też trochę artykułów potem naukowych pisałem, jak gdyby próbując trochę łączyć to doświadczenie filozofii duchowości. To był bardzo też taki owocny intelektualnie czas dla mnie. A później jakiś też taki kolejny tam moich badań i kolejna fascynacja, która dzisiaj myślę trwa i się pogłębia, to było właśnie odkrycie tego tematu ojców pustyni, duchowości wczesnochrześcijańskiej, wczesnochrześcijańskich źródeł modlitwy i tego, na ile to jest adaptowalne dzisiaj, współcześnie. Więc to były takie ważne punkty gdzieś w moim życiu. Natomiast one nie, to nie były punkty w związku z jakimiś wątpliwościami w wierze. Ja może nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś brawurowo, ale kiedy pisałem habilitację z takiego pięknego i ważnego myśliciela, on jest w Polsce dość mało znany, ale on ukształtował wielu współczesnych takich mistrzów teologii duchowości, mianowicie Joseph Maréchal, taki belgijski jezuita. Człowiek wielowymiarowo, bardzo szerokich horyzontach i on miał takie hasło, takie motto życiowe, które jakoś stało mi się bliskie. To znaczy Maréchal mówi w ten sposób, że istnienie Boga jest oczywistością, cały kłopot tylko w tym, jak to wykazać. Więc dla mnie to było trochę z mojego przeżycia tak, nie? Że to istnienie Boga, może nie oczywistością, ale jakąś taką pewnością z wiary płynącą. Natomiast życie nie starczy, żeby szukać sposobów, jak o tym wartościowo i przekonująco i inspirująco dla innych opowiedzieć po prostu.
Ale można wypełnić tym swoje życie i można ubogacić, użyję takiego słowa, swoje istnienie, żyjąc na przykład, myśląc na przykład, czując na przykład, pogłębiając swoje życie, może nie na tak habilitacyjnym poziomie, na przykład jak pan profesor. Pan się temu całkowicie oddał i swoją pracę poświęcił temu. I dobrze się pan w tym czuje, jak słyszę też. Tak. Pan pokazuje, że chyba dla pana to już nie ma innej drogi, panie profesorze. To zawsze tak będzie. Tak, nawet chyba, w tym świecie, tak, który jest coraz bardziej kosmiczny, takiego słowa użyję, bo już innego słowa naprawdę brakuje mi, zwłaszcza jeszcze po tym, jak my zaczynamy latać, Polacy, w kosmos.
Tak, ja rzeczywiście jestem jakoś, można powiedzieć, wessany i ukształtowany przez tę rzeczywistość, ale powiem w ten sposób, bo to jest trochę opowieść o autentyczności. O tym, że kiedy my wchodzimy w jakąś przestrzeń dla nas ważną, przestrzeń takich fundamentalnych pytań o sens życia.
To nie jest tak, że te pytania są zarezerwowane dla pewnej grupy
ludzi. I czasami nawet życie na nas wymusza stawianie takich pytań, bo jesteśmy wrzuceni w takie sytuacje graniczne, które takie pytania nam same jak gdyby stawiają. I ja mam tylko taką refleksję o tym, że żebyśmy odpowiadali na te pytania autentycznie. Nie? To znaczy, wydaje mi się, że to o szczerości jest też o tym, że kiedy ja wybieram jakąś drogę, na przykład określam siebie jako chrześcijanin czy katolik, zróbmy to autentycznie. Nie? Niech to nie będzie wydmuszka, nie? Tylko powiedzmy sobie, dobrze, jeśli Jezus Chrystus jest dla mnie wartością, to Go wybieram jako mojego Pana i Zbawiciela, idę Jego drogą. I niech to podążanie Jego drogą będzie podążaniem autentycznym. Nie tylko dla samego siebie, bo to daje wtedy dużo jak gdyby spójności, harmonii, spokoju i sensu, ale też dla tych, którym czasami te wartości chcemy przekazać, nie? Na przykład dla naszych dzieci. Nasze dzieci nie wezmą już dzisiaj czegoś, co jest tylko z opowieści naszej, ale nie jest potwierdzone świadectwem czy przekonaniem. Jeśli czujemy w sobie potrzebę odpowiedzi na pytania fundamentalne, to odpowiadajmy na te pytania całym życiem i odpowiadajmy na nie autentycznie. I chyba to jest głównie o tym, prawda, żebyśmy byli autentyczni.
Bardzo wiele mi ta rozmowa dała. Mam nadzieję, że Państwo również. Pan profesor doktor habilitowany Aleksander Bańka, profesor Uniwersytetu Śląskiego, badacz duchowości chrześcijańskiej, ewangelizator, twórca metody modlitwy medytacyjnej NEPSIS.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Anna Rębas, to była audycja Ścieżki Wiary.
Pozdrawiam serdecznie.
Ścieżki Wiary.